Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.
Z Ziemi Świętej, z samego centrum chrześcijaństwa, z Bazyliki Grobu Pańskiego, w którym Chrystus Pan nasz został złożony po zdjęciu z krzyża i w którym zmartwychwstał, dając nam wszystkim życie. Witamy serdecznie widzów telewizji Trwam, Radia Maryja
i słuchaczy Radia Rodzina,
ojciec Andrzej Wodka
i ojciec Marian Sojka.
Ze współpracą Radosława Starczewskiego.
Witamy w tym szczególnym momencie, w tej szczególnej chwili, gdy obydwaj przedstawiciele dwóch ważnych kościołów chrześcijańskich spotkają się, aby kolejny raz wyrazić swoją wolę jedności. Tą wolę wyrazili w wspólnej deklaracji, którą podpisali w tym momencie, kiedy my tutaj oczekiwaliśmy na możliwość transmitowania dla Państwa tego wydarzenia z Bazyliki Grobu Pańskiego.
Deklaracja została podpisana, jest bardzo piękna w 10 punktach. Będziemy mogli się z nią stosownie zapoznać w odpowiedniej chwili. W tej chwili zakończyły się rozbrzmiewające dzwony na znak tego, co miało nastąpić i nastąpi dokładnie w tej chwili. Mianowicie na samym środku placu, przed wejściem do Bazyliki Grobu Pańskiego, spotkają się patriarcha ekumeniczny grecko-prawosławny Bartłomiej oraz papież Franciszek, aby ponowić liturgicznie w ekumenicznym nabożeństwie ten wielki gest, który dokonał się właśnie tu, w Jerozolimie, 5 stycznia 1964 roku. To właśnie patriarcha ekumeniczny Bartłomiej, uczestnicząc 19 marca minionego roku w mszy świętej inauguracyjnej pontyfikat Franciszka, papieża Franciszka, zaprosił go wówczas, aby spotkać się znowu i potwierdzić 50-letnią drogę odbytą w kierunku zjednoczenia chrześcijan, która to droga była już bardzo owocna pomimo napotykanych wielu trudności. Nadszedł więc ten moment, który jest idealnym celem tej podróży. Ojciec Święty jest już tutaj. Za chwilę spotkają się na placu, na samym środku, jako dwaj przedstawiciele dwóch kościołów, najważniejszych kościołów w chrześcijaństwie, i uściskają się na oczach wszystkich. Ojciec Święty Franciszek dotrze od strony Maurystanu, natomiast patriarcha Bartłomiej wejdzie na plac od strony bramy świętej Heleny. Wszystkie inne osobowości zatrzymają się, aby to spotkanie tak bardzo symboliczne odbyło się pomiędzy dwoma braćmi. I rozpocznie się później celebracja ekumeniczna, w której uczestniczy bardzo wiele osób. Jest to, jak mówimy, celebracja, spotkanie ekumeniczne przy grobie, pustym grobie zmartwychwstałego Pana. Spotkają się przede wszystkim ordynariusze katoliccy Ziemi Świętej oraz koptyjski arcybiskup, jest też arcybiskup syryjski, arcybiskup Etiopczyków, biskup anglikański, biskup luterański oraz inni biskupi. Są już w bazylice, uczestnicząc w oczekiwaniu, także konsulowie 5 stanów, 5 państw, którzy gwarantują tak zwany status quo. Są to przedstawiciele konsulatów Francji, Belgii, Hiszpanii, Italii, Włoch, a więc i Grecji. Są też inni przedstawiciele konsulatów tak zwanego Corpus Separatum w Jerozolimie, a więc Szwecja, Stany Zjednoczone, Turcja oraz Zjednoczone Królestwo. Kiedy nadejdzie Ojciec Święty wraz z patriarchą ekumenicznym i zbliżą się do Grobu Pańskiego, widzieliśmy już na ekranach, stoją tam trzej przełożeni trzech różnych wspólnot, którzy objęci są tak zwanym status quo. Będzie to wspólnota grecko-prawosławna, wspólnota franciszkańska oraz wspólnota apostolska armeńska. Będzie też przywitanie Ojca Świętego przez patriarchę grecko-prawosławnego Jerozolimy. Nosi on imię Teofila. Teofil III, patriarcha, jest właściwie w tym momencie głównym, najbardziej honorowym zwierzchnikiem prawosławia, pomimo że primus inter pares, czyli pierwszy pośród równych, pozostaje zawsze patriarcha z Konstantynopola, patriarcha Bartłomiej. Witać będzie papieża także kustosz Ziemi Świętej, ojciec Pier Battista Pizzaballa. Przyodziany, rozpoznamy go potem, w habit franciszkański. Będzie też patriarcha armeński, apostolski patriarcha armeński Nurhan. I oni właśnie uczczą razem tak zwany kamień namaszczenia. Tuż za drzwiami po wejściu do Bazyliki Grobu Pańskiego znajduje się długi kamień, na którym według tradycji zostało złożone po zdjęciu z krzyża ciało Zbawiciela, aby go namaścić przed dokonaniem złożenia w grobie. Papież i patriarcha ekumeniczny razem w tym samym czasie uczczą kamień namaszczenia, sami tylko, a wszyscy inni uczestnicy tej celebracji udadzą się w stronę tak zwanego chóru franciszkanów, który znajduje się tuż obok świętego grobu. Tam też zostaną poprowadzeni papież i patriarcha po uczczeniu kamienia namaszczenia. Śpiewy, które usłyszymy, będą w języku greckim. Wygłoszą słowa powitania patriarcha grecko-prawosławny Jerozolimy. Pamiętamy, nazywa się Teofil III. W imieniu wszystkich trzech wspólnot, które tutaj mieszkają na zasadach status quo. Pamiętamy, że zasady status quo powstały w połowie XIX wieku. Zostały wydane przez władze muzułmańskie w Konstantynopolu, dlatego że było trudno dojść do jakiegokolwiek porozumienia. W związku z czym status quo sprawia, że w takim stanie, w jakim znajdowały się poszczególne wspólnoty, w takim trwamy poprzez mijające dziesięciolecia. Usłyszymy też śpiewy alelujatyczne i usłyszymy Ewangelię o Zmartwychwstaniu Pańskim z 20 rozdziału świętego Jana. Po czym? Usłyszymy ją najpierw po grecku, a potem po łacinie. Usłyszymy homilię patriarchy ekumenicznego, która będzie najprawdopodobniej wygłoszona w języku angielskim. Po Bartłomieju przemówi również po włosku papież Franciszek. I znów nastąpi przekazanie sobie znaku pokoju, zakończone wspólną recytacją modlitwy Ojcze Nasz. Papież i patriarcha razem po włosku i wszyscy inni we własnym języku. Z kolei papież i patriarcha po modlitwie Ojcze Nasz wejdą razem do świętego grobu, aby uczcić pusty grób Jezusa. Kiedy powrócą i wyjdą z grobu, papież i patriarcha razem pobłogosławią zgromadzony lud. I dalej papież z patriarchą Bartłomiejem udadzą się jeszcze na górę kalwaryjską w towarzystwie dwóch innych patriarchów, patriarchy greckiego i armeńskiego oraz w towarzystwie kustosza Ziemi Świętej, aby oddać cześć miejscu, w którym Jezus ukrzyżowany umarł za nas. Kiedy papież i patriarcha ekumeniczny oraz pozostałe delegacje i osobistości wyjdą z Bazyliki Grobu Pańskiego, udadzą się pieszo do siedziby Patriarchatu Łacińskiego, aby tam wspólnie spożyć kolację. To będzie też dla nas koniec nadawania na dzień dzisiejszy, na drugi dzień tej bardzo szczególnej pielgrzymki.
Tej szczególnej pielgrzymki, która jest nawiązaniem, co podkreśla Ojciec Święty Franciszek, co wszyscy podkreślają, tego ważnego wydarzenia przełomowego, historycznego, mianowicie odwiedzin 50 lat temu tej ziemi Pawła VI i spotkania z patriarchą Atenagorasem, patriarchą Konstantynopola. On, czyli patriarcha Konstantynopola, zwracał się wówczas do papieża, co było wielką nowością, święty bracie. I mówił, iż był to najpiękniejszy dzień w jego życiu, najpiękniejszy dzień w historii Kościoła i chrześcijaństwa. Natomiast Paweł VI wyjawił, że Atenagoras powiedział mu, że musimy się wzajemnie rozumieć. Musimy się pogodzić, musimy pokazać światu, że znów staliśmy się braćmi. A na zakończenie powiedział patriarcha Atenagoras: powiedzcie mi, co powinniśmy robić, powiedzcie mi, co powinniśmy robić. Był to jeden z najważniejszych momentów w historii ekumenizmu, to spotkanie z patriarchą Atenagorasem, jak i to spotkanie, które przypomniało początki chrześcijaństwa i tej jedności, która wtedy się wyrażała.
Przypominamy datę. Było to w styczniu, 5 stycznia 1964 roku. Upłynęły niemal 2 lata i zmierzał ku swojemu zakończeniu Sobór Watykański II. 2 dni przed zakończeniem soboru obaj zwierzchnicy Kościoła zdjęli z siebie wzajemne klątwy. Brzmi to dzisiaj bardzo strasznie, ale musimy sobie uświadomić, że przez około 1000 lat 2 kościoły wzajemnie wykluczyły się z komunii na zasadzie anatem, wykluczenia, niech będzie wyklęty. Zostały one zdjęte. Następnego dnia, w przeddzień zakończenia soboru, w dniu 7 grudnia 65 roku, została podpisana wspólna pierwsza deklaracja pomiędzy papieżem Pawłem VI oraz patriarchą Atenagorasem, w której w punkcie 4 padły bardzo znamienne i brzemienne w skutkach słowa. Jeżeli ofiarujesz dar twój przed ołtarzem i tam wspomnisz, iż brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem i idź pierwej pojednać się z bratem twoim. Na mocy tych słów dwaj bracia oświadczają zgodnie. A. Żal swój za słowa obraźliwe, nieuzasadnione zarzuty i potępienia godne czyny, które tak z jednej, jak i z drugiej strony towarzyszyły wszystkim tym smutnym wydarzeniom lub je podkreślały. B. Żal również za i wymazanie z pamięci i spośród Kościoła wyroków nakładających ekskomuniki. Wspomnienie o nich występuje do dziś dnia jako przeszkoda do zbliżenia w miłości. Toteż niechaj to wspomnienie ulegnie zapomnieniu. Oraz C. Dwaj bracia opłakują wreszcie przykre fakty i wydarzenia, które nastąpiły i które pod wpływem różnych czynników, wśród nich niezrozumienia i wzajemnej nieufności, doprowadziły w końcu do rzeczywistego zerwania wspólnoty kościelnej. Wszystko to odnosiło się do płynących jeszcze przed rokiem 1054 dziesięcioleci wieków, które doprowadziły do pęknięcia wspólnoty. Upłynęło dalsze 1000 lat, nadszedł rok 64, to słynne spotkanie, które dzisiaj czcimy po upływie 50 kolejnych lat. Nastąpiła ta pierwsza słynna wspólna deklaracja przed zakończeniem soboru, a w roku 2004, tym razem papież Jan Paweł II i obecny dziś z nami ekumeniczny patriarcha Bartłomiej I podpisali kolejną deklarację. Została ona podpisana również w Rzymie. Trzecia, którą dzisiaj podpisano, została podpisana w Jerozolimie. W tej podpisanej w 2004 roku deklaracji dwaj bracia, Piotr i Andrzej, Jan Paweł II i Bartłomiej I, wołali w tych słowach: uścisk naszych czcigodnych poprzedników w Jerozolimie wyrażał w sposób widzialny nadzieję obecną w sercach wszystkich, o czym mówił ich wspólny komunikat. Patrząc na Chrystusa, wzór i sprawcę, wraz z Ojcem jedności i pokoju, proszą Boga, aby to spotkanie było znakiem i zadatkiem rzeczy przyszłych na chwałę Boga i oświecenie Jego wiernego ludu. Spotkali się po tak wielu stuleciach milczenia, pragnąc wypełnić wolę Pana i głosić pradawną prawdę Jego Ewangelii powierzonej Kościołowi. I dzisiaj w pierwszym punkcie podpisanej właśnie deklaracji, dzień historyczny, 25 dzień maja roku pańskiego 2014, czytamy. Podobnie jak nasi czcigodni poprzednicy, Paweł VI i patriarcha ekumeniczny Atenagoras, którzy spotkali się tutaj w Jerozolimie 50 lat temu, także i my, papież Franciszek i patriarcha ekumeniczny Bartłomiej, postanowiliśmy spotkać się w Ziemi Świętej, gdzie nasz wspólny Odkupiciel, Pan nasz Jezus Chrystus, żył, nauczał, umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, skąd zesłał Ducha Świętego, narodzący się Kościół. Nasze spotkanie, kolejne spotkanie biskupów kościołów Rzymu i Konstantynopola, założonych przez dwóch braci apostołów Piotra i Andrzeja, jest dla nas źródłem głębokiej duchowej radości. Stanowi opatrznościową okazję do refleksji na temat głębi i autentyczności naszych dotychczasowych więzi, będących owocem napełnionej łaską pielgrzymki, na której prowadził nas Pan do tego błogosławionego dnia przed 50 laty. Nasze dzisiejsze braterskie spotkanie jest nowym i niezbędnym krokiem na drodze do jedności, na której prowadzić nas może jedynie Duch Święty, drogi komunii i uprawnionej różnorodności. Z głęboką wdzięcznością wspominamy kroki, które Pan już pozwolił nam podjąć. Wymiana uścisków pomiędzy papieżem Pawłem VI a patriarchą Atenagorasem tutaj w Jerozolimie po wielu wiekach milczenia utorowała drogę do doniosłego gestu usunięcia z pamięci i z życia Kościoła aktów wzajemnej ekskomuniki z 1054 roku. Kontynuacją tego były wymiany wizyt w stolicy Rzymu i Konstantynopola, regularna korespondencja, a później decyzja ogłoszona przez obydwu świętej pamięci papieża Jana Pawła II i patriarchę Dimitriosa, by zainicjować teologiczny dialog prawdy między katolikami a prawosławnymi. W ciągu tych lat Bóg, źródło wszelkiego pokoju i miłości, nauczył nas postrzegania siebie nawzajem jako członków tej samej rodziny chrześcijańskiej, oddanej Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, i miłowania się nawzajem tak, że możemy wyznawać naszą wiarę w tę samą Ewangelię Chrystusa, otrzymaną przez apostołów oraz wyrażoną i przekazaną nam przez sobory powszechne i ojców Kościoła. Chociaż jesteśmy w pełni świadomi, że nie osiągnęliśmy celu pełnej komunii, to dzisiaj potwierdzamy nasze zaangażowanie w dalsze wspólne podążanie ku jedności, o którą Pan nasz Jezus Chrystus modlił się do Ojca, aby wszyscy stanowili jedno. Będąc w pełni świadomi, że jedność przejawia się w miłości Boga i w miłości bliźniego, czekamy z niecierpliwością na dzień, w którym będziemy wreszcie wspólnie brali udział w uczcie eucharystycznej. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, aby przygotować się do przyjęcia tego daru komunii eucharystycznej zgodnie z nauczaniem świętego Ireneusza z Lyonu, poprzez wyznawanie jednej wiary, wytrwałą modlitwę, nawrócenie wewnętrzne, odnowę życia i dialog braterski. Przez nadzieję na osiągnięcie tego celu będziemy objawiać światu miłość Boga, po której jesteśmy rozpoznawani jako prawdziwi uczniowie Chrystusa. Odczytałem wam, nasi drodzy słuchacze i telewidzowie, pierwsze trzy punkty wspaniałej deklaracji dzisiaj podpisanej. Być może, że nadchodzi już chwila, kiedy na placu przed Bazyliką Grobu Pańskiego spotkają się dwaj przedstawiciele dwóch najważniejszych kościołów chrześcijaństwa i po przekazaniu sobie kolejnego już przecież braterskiego uścisku wejdą w stronę grobu, aby razem przeżyć wspólne ekumeniczne nabożeństwo, to znaczy rzecz jak do tej pory dość niebywałą, wspólnie modlić się, wspólnie zanosić prośbę do Boga. Być może, że nie będziemy zatem mogli kontynuować lektury tego dokumentu, ale liczymy na to, że już te pierwsze paragrafy pobudziły nas do odnalezienia go gdziekolwiek, choćby w internecie, bo zaraz tam się znajdzie, jeśli już go tam nie ma, abyśmy mogli zapoznać się z tymi milowymi krokami odbytymi na drodze i zdumiewać się nad faktem, jak bardzo cierpliwy wobec nas jest Pan Bóg, który pozwolił na to, żeby dwa kościoły aż przez 1000 lat jakoś nie potrafiły się odnaleźć, ucząc się w międzyczasie poszukiwania tych dróg, które pozwolą uznać odmienność drugiego, jego pełnoprawną tożsamość, kompletnie inną od tej, którą sami reprezentujemy, i abyśmy mogli w miłości dokonać tego spotkania.
Tego spotkania, które zainicjował, jak już powtarzamy to, od początku pielgrzymki zainicjował decyzją bardzo odważną sługa Boży Paweł VI. W oczekiwaniu na Ojca Świętego może dalej wsłuchajmy się w słowa tej deklaracji.
Do osiągnięcia celu jedności zasadniczy wkład w poszukiwanie właśnie pełnej jedności między katolikami a prawosławnymi wnosi dialog teologiczny podjęty przez Międzynarodową Komisję Wspólną. Przez kolejne okresy papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz patriarchy Dimitriosa nastąpił istotny postęp naszych spotkań teologicznych. Dziś wyrażamy szczere uznanie dla dotychczasowych osiągnięć, jak również dla obecnych wysiłków. Nie jest to już tylko działanie teoretyczne, ale działanie w prawdzie i miłości, wymagające coraz głębszego poznania wzajemnych tradycji w celu ich zrozumienia i uczenia się z nich. Tak więc możemy stwierdzić raz jeszcze, że dialog teologiczny nie poszukuje najniższego wspólnego teologicznego mianownika, na którym można by osiągnąć kompromis, ale dotyczy raczej pogłębienia naszego własnego zrozumienia całej prawdy, którą Chrystus dał swojemu Kościołowi. Prawdy, którą nieustannie coraz lepiej rozumiemy, w miarę jak postępujemy za natchnieniami Ducha Świętego. W związku z tym wspólnie stwierdzamy, że nasza wierność Panu wymaga braterskiego spotkania i prawdziwego dialogu. Takie wspólne dążenie nie odwodzi nas od prawdy, raczej poprzez wymianę darów, poprzez kierownictwo Ducha Świętego prowadzi nas do całej prawdy. Jednak nawet podejmując pielgrzymkę ku pełnej komunii, już mamy obowiązek dawania wspólnego świadectwa miłości Boga wobec wszystkich ludzi, pracując razem w służbie ludzkości, zwłaszcza w obronie godności osoby ludzkiej, na każdym etapie jej życia i świętości rodziny opartej na małżeństwie, krzewiąc pokój i dobro wspólne oraz reagując na cierpienie, które nadal nęka nasz świat. Uznajemy, że trzeba stale podejmować kwestie głodu, ubóstwa, analfabetyzmu, niesprawiedliwego podziału zasobów. Naszym obowiązkiem jest dążenie do budowania razem sprawiedliwego i humanitarnego społeczeństwa, w którym nikt nie czuje się wykluczony lub zepchnięty na margines. Dotarliśmy do połowy dokumentu dzisiaj podpisanego i jak widzimy, każde słowo wyważone, dobrane i wspólnie potwierdzone przez powszechnego patriarchę ekumenicznego, patriarchę Bartłomieja oraz papieża Franciszka, otwierają dla wszystkich chrześcijan, zwłaszcza naszych kościołów, drogę do bezwzględnego podporządkowania się prawdzie Ewangelii tak, aby ona nas łączyła bardziej niż dzieliła. Nadchodzi z pewnością już moment tego spotkania. On się nieco przedłuża, ale już jak wiemy w tradycji wschodu jest to, żeby kiedy jest ważne wydarzenie historyczne, żeby poniekąd wszyscy oczekiwali w natężeniu na tę chwilę, synchronizując serca i umysły wobec tego daru, który właśnie nastąpi. W Ewangelii jest nawet ta słynna przypowieść Jezusa o oblubieńcu, który spóźnił się wiele, wiele godzin i dotarł dopiero o północy. Myśląc o tym żartobliwie, pomyślelibyśmy, że nie jedna panna młoda dawno by zrezygnowała z oczekiwania na takiego Pana młodego, który spóźnia się tyle godzin. Ale tak jest w Biblii, trzeba czekać. I czekając, serca się bardzo pięknie zestrajają z tym, co ma nastąpić. Widzimy po twarzach tych, którzy już czekają wiele minut, powagę, która nagle wszystko przygotowuje. Chyba dotarli już do nas dwaj bracia. Piotr i Andrzej, Franciszek i Bartłomiej I. Docierają już pierwsze delegacje. Katolicka. Właśnie widzimy ją na ekranach. Przewodniczył jej kardynał Leonardo Sandri. My go szczególnie znamy, bo to on ogłaszał światu śmierć Jana Pawła II. Jest dzisiaj odpowiedzialny za kongregację do spraw kościołów wschodnich. Na ekranach jest też kustosz Ziemi Świętej Pizzaballa. Patriarchowie syryjscy, etiopscy, wszyscy ci, których przed chwilą wymieniałem, jako oczekujący na nadejście papieża Franciszka i Benedykta, Bartłomieja I.
Bartłomieja I, o którym możemy powiedzieć, że podobnie jak ojciec święty Franciszek, wykazał się tą wrażliwością, otwartością na Ducha Świętego i zaproponował to spotkanie nowemu już papieżowi, zaproponował to spotkanie w tym miejscu, w którym się dzisiaj znajdujemy, i zaproponował, mając pewną świadomość, iż to jest powrót do źródeł, powrót do tych początków, na których budował Jezus swój Kościół. O tych początkach mówił także Paweł VI, gdy miał się udać w tą pierwszą podróż na błogosławioną ziemię, z której Piotr wyjechał i do której już nigdy nie wrócił żaden jego następca. My powrócimy do niej jak najpokorniej i na bardzo krótko w duchu modlitwy, pokuty i odnowy duchowej, by ofiarować Chrystusowi jego Kościół, by przywołać do niego jedynego i świętego braci odłączonych, by błagać o miłosierdzie dla pokoju między ludźmi, który, jak znów się okazało, jest bardzo słaby i kruchy, by błagać Chrystusa o zbawienie dla całej ludzkości i dla całego świata. Ojciec Święty pragnął również, aby jego pielgrzymka do grobu świętego i do groty narodzenia była pielgrzymką, która pojedna zwaśnione kościoły, zwaśnione narody, aby ta pielgrzymka, że tak powiem, zawierała także w sobie pragnienia i niepokoje i cierpienia chorych, ubogich, pozbawionych swojego dziedzictwa, strapionych i uchodźców i tych, którzy płaczą, że są głodni i spragnieni sprawiedliwości. Dalej powtarzał. Pokorna pielgrzymka do miejsc uświęconych przez narodziny, życie, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa przez Jego chwalebne zmartwychwstanie w niebowstąpienie jest tą pielgrzymką, która ma nas przywrócić jeszcze do naszych początków. W każdym z tych trzyjodnych sanktuariów, mówił Paweł VI, będziemy się modlić o taki pokój, jaki pozostawił Jezus swoim uczniom i którego nie może dać świat. Pokój wynikający z wypełniania Jego przykazań. To znaczy, abyśmy kochali się nawzajem tak, jak On nas umiłował. To było wiele z wypowiedzi, to były niektóre z tych wypowiedzi, które Paweł VI zechciał przekazać biskupom, przekazać wiernym, przekazać swoje motywacje, dlaczego udawał się do Ziemi Świętej, ku czemu zmierzało to jego pielgrzymowanie.
A my jesteśmy właśnie u kresu tej aktualnej pielgrzymki papieża Franciszka, w tym idealnym miejscu, w którym wszyscyśmy się narodzili. Bo tu, w tej jednej bazylice grobu pańskiego, jest Góra Kalwaria i zaraz obok grób Jezusa, pusty grób, z którego trysnęło życie, do którego dotarliśmy i my w przekazie pokoleń, łaski wiary i przez chrzest. Jesteśmy wszyscy podpięci pod to wielkie wydarzenie, które rozpoczęło nową erę ludzkości. W dokumencie, który dzisiaj podpisano, dwaj przedstawiciele, dwaj bracia proszą nas wszystkich o taką miłość wzajemną, żeby świat poznał i uwierzył, że to Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie biedy ludzkie. Ale nie tylko jest to kwestia miłości wzajemnej i jedności, jest to też kwestia nowej troski o człowieka i o stworzenie. Rzeczywiście w szóstym już punkcie, do którego dotarliśmy, piszą przedstawiciele obu kościołów. Jesteśmy głęboko przekonani, że przyszłość rodziny ludzkiej zależy również od tego, jak chronimy z roztropnością i współczuciem, sprawiedliwością i uczciwością dar stworzenia, który powierzył nam nasz Stwórca. Dlatego ze skruchą uznajemy niesprawiedliwe obchodzenie się z naszą planetą, co jest równoznaczne z grzechem w oczach Boga. Potwierdzamy raz jeszcze naszą odpowiedzialność i obowiązek krzewienia poczucia pokory i umiarkowania, tak aby wszyscy odczuwali potrzebę poszanowania stworzenia oraz jego troskliwej ochrony. Wspólnie zobowiązujemy się działać na rzecz podnoszenia świadomości odnośnie do zarządzania stworzeniem. Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do rozważenia sposobów życia mniej rozrzutnego i bardziej skromnego, okazując mniej chciwości i większą hojność na rzecz obrony świata Bożego i pożytku Jego ludu.
Natomiast Paweł VI tak oceniał to, co się wydarzyło. Moja pielgrzymka, moja podróż nie była tylko faktem odosobnionym i duchowym. Ona stała się wydarzeniem, które może mieć wielkie znaczenie historyczne. Jest ona ogniwem, które wiąże się z wielowiekowymi tradycjami. Jest to być może początek nowych wydarzeń, które mogą być wielkie i dobroczynne zarówno dla Kościoła, jak i dla ludzkości. A patriarcha Atenagoras przypomniał, od wieków świat chrześcijański żyje w nocy podziału. Oczy chrześcijan są zmęczone od patrzenia w ciemnościach. Aby to spotkanie mogło stać się jutrzenką świetlanego i błogosławionego dnia, w którym przyszłe pokolenia, zjednoczone przy tym samym świętym ciele i kielichu drogocennej krwi Chrystusa, będą uwielbiały i wychwalały w miłości, pokoju, jedności jedynego Pana i Zbawiciela świata. Dalej czytamy. Dwaj pielgrzymi proszą Boga, aby to spotkanie stało się znakiem i preludium rzeczy przyszłych, ku chwale Boga i oświeceniu Jego wiernego ludu. Po tylu wiekach milczenia spotkali się ponownie, pragnąc wypełnić wolę Pana i proklamować starożytną prawdę Jego Ewangelii powierzoną Kościołowi.
Jesteśmy świadkami bardzo przyjemnego i zabawnego troszkę wydarzenia, bo sam kustosz Ziemi Świętej, ojciec Pizzaballa, musiał się pofatygować, aby wziąć w swoje ramiona ciągle tutaj wszędobylskiego kotka, który miauczał i szukał widocznie ludzkiego towarzystwa. Jakoś to się dziwnie zbiega, idealnie z tą prośbą dzisiaj podpisaną we wspólnej deklaracji, aby zjednoczeni w jednej wierze chrześcijanie i miłości nie tylko dawali światu dowód na to, że Chrystus jest mocny zjednoczyć wszelkie różnice, ale aby także jako zjednoczony świat chrześcijański mogli ująć się za stworzeniem. I to stworzenie wtedy wyda z siebie najpiękniejsze owoce dla ocalenia ludzkiej rodziny. Podobnie też dowiadujemy się w dokumencie, do którego już w oczekiwaniu na wydarzenia dzisiejszego wieczoru dotarliśmy aż do punktu 7. I chyba będzie szansa na przeczytanie całości tej wspólnej deklaracji, w której jest mowa, że istnieje również pilna potrzeba skutecznej i zaangażowanej współpracy chrześcijan w celu zabezpieczenia wszędzie prawa do publicznego wyrażania swej wiary i do sprawiedliwego traktowania, krzewiąc zarazem to, co chrześcijaństwo nieustannie wnosi do współczesnego społeczeństwa i kultury. W związku z tym zachęcamy wszystkich chrześcijan do krzewienia autentycznego dialogu z judaizmem, islamem i innymi tradycjami religijnymi. Obojętność i wzajemna ignorancja mogą jedynie prowadzić do nieufności, a niestety nawet do konfliktu. Z tego świętego miasta Jerozolimy wyrażamy nasz wspólny głęboki niepokój o sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie oraz o ich prawo do pozostawania pełnoprawnymi obywatelami swoich ojczyzn. Z ufnością zwracamy się do wszechmocnego i miłosiernego Boga w modlitwie o pokój w Ziemi Świętej i w ogóle na Bliskim Wschodzie. Modlimy się szczególnie za kościoły w Egipcie, w Syrii i w Iraku, które najciężej ucierpiały w związku z niedawnymi wydarzeniami. Zachęcamy wszystkie strony, niezależnie od ich przekonań religijnych, do dalszej pracy na rzecz pojednania i sprawiedliwego uznania praw narodów. Jesteśmy przekonani, że nie broń, lecz dialog, przebaczenie i pojednanie są jedynymi możliwymi środkami do osiągnięcia pokoju. w historycznym kontekście naznaczonym przemocą, obojętnością i egoizmem, wiele osób odczuwa dziś, że utraciło orientację. To właśnie poprzez nasze wspólne świadectwo dobrej nowiny Ewangelii możemy być w stanie pomóc ludziom naszych czasów, aby odkryli na nowo drogę, która prowadzi do prawdy, sprawiedliwości i pokoju. Zjednoczeni w naszych zamiarach i przywołując przykład sprzed 50 lat tu w Jerozolimie papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa, wzywamy wszystkich chrześcijan oraz wyznawców wszystkich tradycji religijnych i wszystkich ludzi dobrej woli do uznania pilnej potrzeby czasu obecnego, zmuszającej nas do poszukiwania pojednania i jedności rodzin ludzkiej przy pełnym poszanowaniu słusznych różnic dla dobra całej ludzkości i przyszłych pokoleń. Docieramy, kochani, do ostatniego już punktu, którym kończy się dzisiejsza deklaracja. Udało się nam go całą przeczytać, zanim spotkają się Franciszek i Bartłomiej. Podejmując tę wspólną pielgrzymkę do miejsca, w którym nasz Pan, ten sam Pan Jezus Chrystus, został ukrzyżowany, pogrzebany i zmartwychwstał, pokornie powierzamy w stawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Zawsze Dziewicy nasze przyszłe kroki na drodze ku pełni jedności, zawierzając nieskończonej miłości Boga całą rodzinę ludzką. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską, niech zwróci ku Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem. Cytat z Księgi Liczb z rozdziału 6. Jerozolima, 25 dzień maja roku 2014. Podpisano patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I, Franciszek, papież.
I w tym momencie również przybywał Ojciec Święty, ponieważ delegacja, część delegacji, między innymi ojciec Pizzaballa, udał się do wyjścia, aby przywitać Ojca Świętego i za chwilę będziemy świadkami wejścia obydwu przywódców, obydwu pasterzy kościołów, a oczekując na ich wejście tutaj do tego najświętszego z miejsc, zechciejmy jeszcze przywołać kolejne myśli Pawła VI związane z jego pielgrzymką z 1964 roku. Zdajemy sobie sprawę ze szczerym bólu i ze wszystkich naszych grzechów, z grzechów naszych ojców, grzechów popełnionych w minionej historii, grzechów świata, w których żyjemy. Nasza boleść nie okazała się nikczemna, ani zuchwała, była pokorna, aby nie była pozbawiona nadziei, lecz aby była pełna zaufania, aby nie pozostawała biedna, lecz rozmodlona, by łączyła się z cierpieniem Jezusa Chrystusa. To było pragnienie Pawła VI i to pragnienie jedności z cierpieniem Jezusa Chrystusa, pragnienie wspólnej modlitwy, także jest realizowane przez Ojca Świętego Franciszka. Franciszka to bardzo podkreślał we wszystkich punktach swojego pielgrzymowania w Ziemi Świętej. Pielgrzymowania, które jest pielgrzymowaniem śladami Pawła VI, ale również pielgrzymowaniem nadziei, pielgrzymowaniem pojednania i pielgrzymowaniem człowieka wielkiego zawierzenia i wielkiej ufności, że Pan może dokonać tego wielkiego cudu pojednania wspólnot chrześcijańskich.
W przewidzianym programie tego dzisiejszego spotkania, które się nam opóźnia już o godzinę, właśnie dźwięk dzwonów miał ogłosić dotarcie do placu papieża Franciszka oraz patriarchy ekumenicznego Bartłomieja. Spodziewamy się, że te dzwony rzeczywiście ogłaszają nadejście tego wydarzenia, o którym powtarzamy bez końca, że jest ono sercem tej pielgrzymki. Jest umotywowane wydarzeniem sprzed 50 lat, jest chęcią ponowienia tych samych deklaracji, które już przez minione 50 lat przyniosły tak wiele pięknych owoców, w pragnieniu, aby przez wspólną modlitwę przybliżyć maksymalnie tę godzinę, w której cały świat chrześcijański rozpozna się jako jedna rodzina uczniów Chrystusa, uczyniona w Chrystusie rodziną dzieci Bożych, która ma jednego Ojca, ożywiona jednym duchem miłości.
W tym miejscu, gdzie dzisiaj spotyka się Ojciec Święty Franciszek i Patriarcha Bartłomiej, w 2000 roku Święty Jan Paweł mówił tak: idąc drogą zbawienia, jak ją przedstawia skład apostolski, moja jubileuszowa pielgrzymka przywiodła mnie do tego miejsca, do miejsca, gdzie Jezus został męczony, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Tutaj, w kościele grobu świętego, klękam przed miejscem pogrzebania go na miejscu, gdzie go złożyli. Grób jest pusty, jest on niemym świadkiem centralnego wydarzenia ludzkiej historii, zmartwychwstania naszego Pana. Przez niemal 2000 lat ten pusty grób świadczył o zwycięstwie życia nad śmiercią. Wraz z apostołami i ewangelistami, wraz z kościołem wszystkich miejsc i wszelkich czasów, my również niesiemy świadectwo i głosimy: Chrystus zmartwychwstał. Powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad nim nie ma władzy. Dalej Ojciec Święty przypominał, że proroctwa zawarte w Piśmie Świętym spełniły się w Wielkanoc, kiedy trzeciego dnia Chrystus powstał z martwych. Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest znakiem, że przedwieczny Ojciec jest wierny swojej obietnicy i ze śmierci wyprowadza nowe życie. Zmartwychwstanie ciała i życie wieczne to są te tajemnice, które znajdują również odbicie w znaku zmartwychwstania. Dalej Ojciec Święty przywoływał inne tajemnice naszej wiary. Prawo i przymierze to są pieczęci obietnicy danej Abrahamowi. Przez dekalog i prawo moralne wpisane w ludzkie serce Bóg stawia w sposób radykalny wyzwania wolności każdego człowieka. Odpowiedź na ten głos Boży rozbrzmiewa w głębi naszego sumienia i wybranie wolności, wybranie to jest najbardziej, największego dobra. To jest najsubtelniejsze użycie ludzkiej wolności. Oznacza to w rzeczywistości wybranie i dokonanie wyboru między życiem a śmiercią. Podążając drogą przymierza wraz z Przenajświętszym Bogiem, lud staje się świadkiem obietnicy prawdziwego wyzwolenia i prawdziwego życia. Prawo i przymierze to pieczęcie obietnicy danej Abrahamowi. Bóg w sposób radykalny stawia wyzwanie każdemu człowiekowi. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby odpowiedzieć na głos Boży, rozbrzmiewający w głębi naszego sumienia i wybrać dobro. Oznacza to w rzeczywistości dokonanie drogi życia. To jest wybranie życia przed śmiercią. Podążając drogą przymierza wraz z Przenajświętszym Bogiem, każdy z nas staje się świadkiem obietnicy prawdziwego wyzwolenia i prawdziwego życia. Tej obietnicy, która płynie od zmartwychwstałego.
Upływa już, bo nastąpił już zachód słońca, drugi dzień tej pielgrzymki. Czekamy wszyscy na ostatni, ale bardzo centralny akcent tego dnia. I na oczach, zwłaszcza telewidzów, przez kilka już minut niewzruszona trwa otwarta brama. Brama starożytna. Brama, przez którą przejdą obaj główni protagoniści tego dzisiejszego wieczoru. Powtarzamy bez końca dwaj bracia. Piotr, który jest odpowiedzialny za Kościół Zachodni, oraz Andrzej, jego brat rodzony, odpowiedzialny za Kościół Wschodu, który przez własną ewangelizację założył. Otwarta brama przypomina nam, tym, którzy przeżywaliśmy świadomie rok jubileuszowy 2000, kiedy to na znak jubileuszu otwarto bramy i przypomniano nam, że to Chrystus jest bramą, która zna swoje owce i przez tę bramę wyprowadza je w stronę Ojca. To Chrystus jest naszym przejściem. Ludzkość bez Jezusa, bez Jego śmierci, bez Jego zmartwychwstania znalazłaby się w jakiejś klatce przy cyklicznym powtarzaniu cywilizacji, które rodziły się i upadały, osiągając zawsze jakiś pułap szlachetności i nie mogąc przekroczyć tej bezlitosnej prawdy, że ze śmiercią wszystko się rozsypuje w proch i tak naprawdę kończy się sens ludzkiego istnienia i działania. Chrystus, który jako pierwszy powstał z martwych i otworzył wszelkie bramy dla uwięzionego człowieczeństwa, pozostaje dla każdego z nas i dla wszystkich tych, którzy przyjdą po nas, bramą, bramą szeroko otwartą, bramą, która gościnnie przyjmuje, pozwala wejść i wyjść, która daje wolność i przestrzeń, daje przyszłość i możliwość, daje nadzieję. O tym właśnie pisał papież Benedykt w encyklice Spe Salvi, w encyklice o nadziei. Wiara, którą otrzymaliśmy, wiara w Jezusa Mesjasza, wiara w Jezusa Namaszczonego, czyli Chrystusa, sprawia, że w momencie uwierzenia otwierają się nam perspektywy. Wiara daje nam od razu nadzieję, do tego stopnia, że można powiedzieć, pisał papież Benedykt, że wiara w jakimś sensie jest już nadzieją. A kiedy zamienia się w miłość i staje się czynną, ten świat rozkwita na nowo. I z tego złomowiska gruzu po upadku pierwszego Adama rozkwita jako nowa cywilizacja miłości, ożywiona duchem ożywiającym Adama ostatniego, Adama nowego, Jezusa. Jezusa, który żył, umarł zabity jak baranek, powstał z martwych, wstąpił do nieba i otworzył nam Jego bramy, stamtąd zesłał Ducha Świętego i dzięki temu żyjemy już życiem kompletnie odnowionym i możemy je przetwarzać na przepiękne dzieła geniuszu ludzkiego oraz naszej kultury. Trwamy wszyscy w oczekiwaniu. Na naszych oczach ciągle przesuwają się obrazy. Przy wejściu do świętego grobu pańskiego stoją niewzruszeni przedstawiciele trzech wspólnot. Przygotowane również są trony dla zasiądnięcia tych, którzy są głównymi protagonistami tej chrześcijańskiej sceny tutaj w Ziemi Świętej, w Ziemi Izraela. Za chwilę dotrą do nas ci dwaj bracia. Dlaczego się opóźniają? No cóż, musimy mieć dla nich pełne wyrozumienie. Mają swój wiek. Ale przypuszczam, że to nie wiek ich powstrzymał, aby przybyli tu w określonym czasie. Może mieli sobie bardzo dużo do powiedzenia. Może ciążyły i na nich te wieki ciszy, ciszy złej i ciszy zmrożonej. I teraz, kiedy znów się spotkali, tu, gdzie wszystko się zaczęło, tu, gdzie powołani w Betsajdzie wyruszyli za Panem jako rybacy, ci, którzy łowią już nie ryby, ale dusze ludzkie. Tu widocznie mają sobie tak wiele jeszcze do powiedzenia, w intymności, gdzie nie dociera żaden rejestrator ludzkiej mowy, żadna kamera, żadne reflektory. Może w tym momencie dokonują się rzeczy, na które z drżeniem przez tyle wieków czekaliśmy. Może rzeczywiście jest bardzo blisko godzina zjednoczenia, która pozwoli zobaczyć światu, że chrześcijanie na poważnie wzięli słowa Ewangelii, które mówią, że Pan jest zawsze wśród nich, kiedy jednoczą się dwóch, trzech i więcej w imię Jego. Tam zawsze On jest pośród nich. i nie może być nic innego jak tylko jedność. A wszystkie te wieki nauczyły nas, że jedność to nie jednolitość, to nie wszystko pod tę samą sztampę, lecz różnorodność uzasadniona i słuszna i bogactwo różnorodności, która sprawia, że jak ogród pełen kwiatów rozkwita na naszych oczach piękno chrześcijaństwa. I w tym uścisku różnorodności, w miłości wzajemnej, wreszcie ludzkość może zobaczyć, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg jest dobry, że Pan Bóg jest prawdziwy i piękny. Brakuje tylko pełni naszego świadectwa i trwania przy Nim.
Trwania przy Chrystusie, ponieważ bohater wydarzeń sprzed 50 lat też bardzo pięknie powiedział, wypowiedział takie słowa, pełen nadziei dodał, że wówczas, kiedy będziemy szli razem, Chrystus być może przyłączy się do wspólnego marszu. Tak samo, jak kiedyś to uczynił, idąc wraz z dwoma uczniami zmierzającymi do Emaus. Te słowa Atenagorasa, który także pierwszą deklarację, czy pierwsze spotkanie odbył w delegaturze Stolicy Apostolskiej, mogą się okazać i okazują się bardzo prorocze. To pojednanie jest zależne od naszej wrażliwości, od naszej wspólnej gotowości do bycia jedno, od naszego wzajemnego otwarcia. Atenagoras wielokrotnie podkreślał konieczność otwarcia oczu, otwarcia serca, otwarcia wszystkich naszych wrażliwości na braci, aby wspólnie się poznać na nowo, aby wspólnie się odkryć, aby wspólnie się zrozumieć, aby wspólnie również podążać do jedynego naszego Zbawiciela. Ta wspólna droga, wiary jest i była bardzo ważna. Podkreślał to także Paweł VI, który wielokrotnie zauważył, czy wielokrotnie przypominał, że jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, jesteśmy odpowiedzialni przed całą ludzkością, aby dawać świadectwo jedności, aby być jedną owczarnią, aby nie być powodem zgorszenia, ale być przykładem tej umiejętności pojednania i tego wszystkiego, co to pojednanie ze sobą niesie. Aby rzeczywiście żyć autentycznie Ewangelią, aby żyć tą Ewangelią, która wymaga od uczniów Chrystusa, aby byli jedno, aby żyć tym testamentem, który Jezus pozostawił nam w Wieczerniku. Tam również będzie obecny Ojciec Święty, tam również się będzie modlił, tam również będzie chciał jeszcze raz zaczerpnąć tej siły do dalszego pielgrzymowania, do dalszej drogi spotkań, do dalszej drogi pokoju, do dalszej drogi również otwierania siebie na problemy świata, na problemy człowieka, na problemy również Kościoła i na problemy, którymi żyje również Ziemia Święta, Ziemia tak naznaczona wieloma konfliktami.
Ać przecież nad tymi wszystkimi sprawami, które ciągle jakoś wracają jako bolesne, jednak powraca jak fala ta wielka nadzieja, która łączy się z dniem dzisiejszym. Zastanawiam się, siedząc tutaj razem z Wami, z Tobą, Ojcze Marianie, i z Tobą, Panie Radosławie, jaka jest łaska Boża w tym oczekiwaniu? Może i taka, że na rzeczy wielkie zawsze trzeba poczekać. One nie przychodzą z naszej ludzkiej reżyserii. Musi Pan Bóg położyć swą pieczęć na tym, co my, jako ludzie, zapragnęliśmy, aby wyszło na to, że to Bóg jest twórcą tego, co najpiękniejsze i czego nie da się wyprodukować w najśmielszych planach oraz nie da się w żaden sposób nabyć czy kupić. Może to czekanie godzinne na wydarzenia, które są celem tej pielgrzymki, jest pieczęcią samego Boga, że to, co tutaj się teraz stanie, to jest Jego własne działanie, a nasze serca musiały się po prostu do tego przygotować. Widzimy już w bramie, która cały czas jest nam wyświetlana na monitorze, ruch tych, którzy zazwyczaj towarzyszą wydarzeniom. Są to fotografowie, są to dziennikarze, a więc rzeczywiście chyba nadeszła godzina. Zapalono więcej świateł, bo na placu już są ustawieni wszyscy ci, którzy będą świadkami tego skądinąd wiekopomnego wydarzenia. Tak wszyscy jakoś czekamy na ten gest i myślę, że kiedy już pojawił się teraz ojciec Federico Lombardi, ten rzecznik prasowy, to znaczy, że rzeczywiście nadeszła ta chwila. Nie jest ona jednak wydarzeniem spektakularnym, które ma zaistnieć, a potem zostać przykryte kolejnymi wydarzeniami następnych programów. Myślę, że w tej chwili, żeby wspomóc ten moment w sensie duchowym, każdy z nas powinien jakoś w sercu wybiec w tę stronę, ku tej osobie, z którą jeszcze jakoś ciężko nam idzie. Rozłożyć szeroko ramiona i wyrazić przez ten gest chęć zapomnienia wszystkiego tego, co boli i rozpocząć nowy rozdział historii. W bramie pojawił się papież Franciszek i będzie wstępował na plac. Jest to z pewnością ta brama poczty Muristanu, z której było przewidywane jego wejście, podczas gdy patriarcha ekumeniczny, który też się już pojawia, miał wejść od strony bramy świętej Heleny. Mają wyjść jakby z odległości, jakby z dwóch krańców sobie przeciwstawnych, aby pokazać widocznie, że te skrajności łączą się w miłości, bo zawsze mają za sobą tęsknotę, skoro są braćmi, żeby się spotkać, uściskać i dać początek nowemu rozdziałowi tej historii. Dotarli do siebie. I o dziwo, jak zwyczajni bracia wypowiedzieli dla siebie buona sera, dobrego wieczoru. Nasyciły się nasze dusze widokiem dwóch braci, którzy teraz wstępują z wysokiej bazyli, a młodszy pomagał starszemu, gdzie nie bywa, i zmierzają według przewidzianego programu do bramy świątyni, jednej wielkiej świątyni, bazyliki, grobu pańskiego, która obejmuje sobą i Golgotę, i grób, pusty grób Pana. Są przywitani obaj bohaterowie dzisiejszego wieczoru przez przedstawicieli głównych wspólnot tu mieszkających, tu sprawiających liturgię, tutaj zazwyczaj żyjących i czyniących pamiątkę Pana. Jak zwykle jest przy Ojcu Świętym franciszkanin, ojciec Silvio Dalla Fuente, który towarzyszy wymianie zdań, tłumaczy i pozwala, aby to, co wszyscy sobie teraz mówią, miało to właściwe znaczenie, zgodne z intencją przemawiających. Ruszyli w stronę świętej płyty namaszczenia. Długi kamień, szczególnie czczony przez naszych braci ze wschodu. Przebyli już próg świątyni i mają wspólnie razem w tym samym czasie oddać cześć temu świętemu kamieniowi, na którym złożone było ciało Pana po zdjęciu z krzyża, aby zostało przygotowane do złożenia w grobie, namaszczone, opłakane, a potem pogrzebane. Chrystus zmartwychwstał. Gromadząc się w tym świętym miejscu, przed świętym grobem naszego Pana Jezusa Chrystusa, wspominając wydarzenia sprzed 50 lat, kiedy papież Paweł VI oraz patriarcha Atenagoras spotkali się w tym miejscu, wznosimy przez te lata, celebrując liturgię świętego Jana Chryzostoma, tę modlitwę o pokój dla całego świata, o spokój i trwałość dla wszystkich wspólnot chrześcijańskich i o jedność wszystkich chrześcijan. Jako ten, któremu powierzono troskę o Kościół w tym miejscu, w Ziemi Świętej, w tym mieście, witam Was jako Teofil III, witam Was, Ojcze Święty, Franciszku i Patriarcho Bartłomieju, w tym właśnie miejscu, gdzie Pan nasz Chrystus zmartwychwstał. To nasze zebranie jest potwierdzeniem i zarazem świętowaniem wspólnej drogi w stronę zjednoczenia, pojednania i pełnej komunii, która została zapoczątkowana na swój sposób 50 lat temu w tym świętym miejscu. W ciągu minionych lat cieszyliśmy się już owocami pogłębiającego się dialogu pomiędzy naszymi kościołami. Ten dialog był też przyczyną narastających i coraz częstszych spotkań teologicznych oraz wszystkich tych okazji, które przynosiły ze sobą pojednanie oraz leczenie tych pamięci, które były dla nas przykre, przynosząc zarazem rzeczywiste zbliżenie się kościołów w poszukiwaniu coraz pełniejszej jedności w Chrystusie. Według świętego Makarego z Egiptu, Pan przybył tu na ziemię, aby cierpieć za wszystkich i aby sprawić, abyśmy przez Jego krew zostali podniesieni do niebiańskiego poziomu naszego życia w dobru. To też wszyscy staramy się prosić Pana, aby uczynił z nas jedną duszę, jedno serce w Chrystusie. To jest nasze zadanie, abyśmy wzrastali w doskonałości cnót, aby ten niebiański zaczyn, który z nieba pochodzi rzeczywiście, przemieniał nas w chleb i czynił nasze wzrastanie w tym świecie jako znak jedności wobec wszystkich znaków rozproszenia i zamieszania. Ten niebiański zaczyn to moc Ducha Świętego, który został nam dany, abyśmy mogli osiągnąć poziom dobroci samego naszego Pana. Modlimy się dzisiaj nie tylko o to, aby nasze kościoły były zjednoczone, także o jedność wszystkich, ale także o pokój na świecie i w sposób szczególny o pokój tego regionu. Bo tu właśnie jest kolebka pokoju. Pamiętamy nasze siostry i naszych braci, którzy i także te wszystkie ofiary przemocy, które ostatnio zaistniały w Syrii. Bracia nasi i siostry, którzy oddali życie, są wymownym świadectwem na rzecz Pana naszego Jezusa Chrystusa, który sam przecierpiał to wszystko, a dziś otoczony jest chwałą w niebie. Te ofiary są także darem na rzecz ludzkości, aby rozwijała się w kierunku tej pełni, sami będąc początkiem i zadatkiem tej szczęśliwej przyszłości. W imieniu wszystkich tych, którzy sprawują pieczę nad tą świętą ziemią, także naszych braci Ormian, przyzywamy od Boga naszego Ojca światło zmartwychwstania, które promieniuje z najświętszego grobu Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby to światło rozjaśniło nasze umysły, rozgrzało nasze serca, tak aby Duch Święty, który jest Duchem jedności i który jest naszym węzłem miłości, doprowadził nas do odzyskania pełnej jedności, tej jedności, o którą Chrystus prosił. O Chryste, prawdziwe światło, oświeć i uświęć każdą osobę, która przybywa na ten świat. Niech światło Twojego oblicza świeci nad nami, abyśmy w Twoim świetle zobaczyli to światło, do którego nie mamy przystępu, i ukierunkowali nasze kroki w stronę wypełniania Twoich oczekiwań, Twoich przykazań i złączyli się wreszcie z wszystkimi świętymi. Chrystus zmartwychwstał. Witam Was. Wszyscy powstali, aby włączyć się w słynny wschodni śpiew antyfonę Chrystus zmartwychwstał z martwych i śmiercią śmierć podeptał, a uwięzionym w grobie dał życie. Słuchamy w tej chwili po grecku Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20. Jest ona śpiewana po grecku.
Od pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał. I rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiem, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymp Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i w drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych.
Oto słowo Pańskie. Chór odpowiada po grecku: chwała Tobie, Panie. Wspólnota zebrana na tym eucharystycznym, ekumenicznym raczej spotkaniu przygotowuje się do wysłuchania kolejnego fragmentu Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa. Będzie to Ewangelia proklamowana po łacinie, 28 rozdział Ewangelii Mateusza. Chrystus, nasza Pascha, został ofiarowany. Sprawujmy nasze przaśniki w radości. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli, jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: wy się nie bójcie, bo wiecie, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. a idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom, powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i z wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł, witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich, nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą.
Et exeuntes cito de monumento cum timore et magno gaudio, cocurerunt nunciare discipulis eius. Et ecce Iesus occurrit illis dicens, avete. Ille autem accesserunt et tenuerunt pedes eius, et adoraverunt eum. Tum cait illis Iesus, nolite temere, ite nunciate fratribus meis, ut eant in Galilea, et ibi me videbunt, verbum Domini.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Święty Ewangeliarz przekazany jest papieżowi Franciszkowi do ucałowaniu i podobnie patriarsze Bartłomiejowi. Wspólnota śpiewa starożytną sekwencję, którą znamy w języku polskim. Niech w radosne święto paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Wygłosi dla nas swoją homilię patriarcha Bartłomiej. Wy się nie bójcie, bo wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był złożony. Wasza świątobliwość, mój umiłowany bracie w Chrystusie, papieżu Franciszku, czcigodny patriarcho świętego miasta w Jerozolimie, umiłowany bracie i współcelebrancie w Panu, wasze eminencje, wasze ekscelencje, czcigodni przedstawiciele kościołów i wyznań chrześcijańskich, drodzy bracia i siostry, z lękiem i wewnętrznym poruszeniem, a także z szacunkiem, znajdujemy się wszyscy tutaj w tym miejscu, gdzie złożono Pana. Wobec tego grobu, który ożywia, z którego wytrysnęło dla nas życie. I oddajemy cześć Bogu miłosiernemu, który uczynił nas godnymi, nas niegodnych, godnymi Jego największej, najszczytniejszej łaski, błogosławieństwa, abyśmy dostąpili do tego miejsca, w którym objawiło się misterium zbawienia całego świata. Jakże szczególne jest to miejsce. To jest miejsce, w którym jest Dom Boży, tu jest też brama do nieba. Przybyliśmy tutaj jak te niewiasty, które przybyły kiedyś z Mirrą w pierwszym dniu tygodnia, aby zobaczyć grób. I podobnie my, jak te kobiety, słuchamy wezwania aniołów, nie lękajcie się, usuńcie z waszych serc wszelkie zalęknienie, pozbądźcie się wszelkiego typu niepewności oraz braku nadziei. Z tego grobu promieniuje dla nas orędzie odwagi, nadziei i życia. Pierwsze ważne orędzie, które z tego grobu do nas dociera, to to, że śmierć, która jest naszym ostatnim wrogiem, źródłem wszelkiego lęku i wszelkiego bólu, została pokonana. Nie ma już ostatniego słowa w naszym życiu. Została pokonana przez miłość, przez tego, który przyjął dobrowolnie na siebie tę konieczność, aby cierpieć, przecierpieć śmierć z miłości do innych. Wszelka śmierć przyjęta przez miłość bliźniego jest przemieniona w życie, życie prawdziwie. Chrystus zmartwychwstał prawdziwie. Śmiercią śmierć podeptał, a tym, którzy spoczywali w grobie, udzielił życie. Niech zatem nikt nie lęka się śmierci. Niech także nie będzie w nas lęku przed złem, jakąkolwiek miałby przyjąć formę w naszym życiu. Krzyż Chrystusa przyjął na siebie wszelkie strzały zła, nienawiści, przemocy, niesprawiedliwości, bólu, upokorzenia, wszystkiego tego, czemu podlegają ubodzy, osoby słabe, uciśnione, wykorzystane, zepchnięte na margines, wszyscy płaczący tego świata. Jakkolwiek by nie było, niech to będzie dla nas jasne. Ktokolwiek, jak w wypadku Chrystusa, został ukrzyżowany w tym życiu, zobaczy, jak z krzyża wytryśnie życie. Nienawiść, przemoc i niesprawiedliwość nie mają przyszłości. Przyszłość należy do sprawiedliwości, miłości i życia. Dlatego powinniśmy wszyscy pracować w tym celu, przy wykorzystaniu wszystkich naszych zasobów, zasobów miłości, wiary i cierpliwości. Jest jeszcze jedno orędzie, które tryska do nas z tego czcigodnego grobu, wobec którego w tym momencie wszyscy się tu znajdujemy. Jest to orędzie, że historia ludzi nie może być w pełni zaprogramowana, że ostatnie słowo w tej historii nie należy do człowieka, ale do Boga. Strażnicy potęgi tego świata starali się czuwać, ale na próżno nad tym grobem. Na próżno położyli tutaj wielki kamień, aby zamknąć do niego dostęp tak, aby żeby nikt nie mógł go odsunąć. Są czcze, próżne wszystkie strategie, które na dłuższą metę chcą przy wykorzystaniu ludzkich potęg osiągnąć cokolwiek. To wszystko jest przypadkiem wobec osądu i wobec woli Bożej. Jakikolwiek wysiłek ludzkości współczesnej nam, aby kształtować swoją przyszłość w autonomii, bez Boga, to jest czcza zarozumiałość. W końcu z tego grobu płynie do nas zaproszenie, aby odepchnąć jeszcze jeden rodzaj lęku. Jest to lęk bardzo wśród nas rozpowszechniony, mianowicie lęk przed drugim, przed tym, kto jest od nas inny. Jest to bojaźń, przed kim przynależy do innej wiary, do innej religii, do innego wyznania. W wielu spośród naszych społeczności współczesnych pozostają po dziś dzień rozpowszechnione różne dyskryminacje rasowe, różne formy dyskryminacji. A to, co najgorsze w tym, to one przenikają również często życie religijne osób. Fanatyzm religijny zagraża dzisiaj pokojowi w wielu regionach świata, gdzie nawet sam dar życia jest składany w ofierze na ołtarzu religijnej nienawiści. Wobec takiej sytuacji to orędzie, które tryska do nas z tego grobu i które daje nam życia, jest nalegające i jasne. Miłuj bliźniego. Bliźniego z jego różnorodnością, chociaż idzie także za innymi wiarami oraz wyznaniami. Trzeba miłować drugiego jako brata lub siostrę. Nienawiść prowadzi do śmierci, a miłość usuwa wszelki lęk i prowadzi do życia. Drodzy przyjaciele, drodzy bracia i siostry, 50 lat temu dwaj wielcy przewodnicy Kościoła, papież Paweł VI oraz patriarcha ekumeniczny Athenagoras, usunęli lęk, odrzucili daleko od siebie bojaźń, która zdominowała całe tysiąclecie. Lęk, który utrzymywał dwa starożytne kościoły, zachodni i wschodni, w odległości jeden od drugiego, często nawet w przeciwstawieniu jeden przeciwko drugiemu. Natomiast, kiedy stanęli tu obaj przed tym świętym miejscem, przed tą świętą przestrzenią, zmienili lęk na miłość. I tak dzisiaj stajemy tutaj my. Ty, Ojcze Święty Papieżu Franciszku, i ja jako ich następcy, idąc po ich śladach i czcząc ich heroiczne inicjatywy. Wymieniliśmy między sobą uścisk miłości, aby nadal kontynuować tę pielgrzymkę w kierunku pełnej komunii pomiędzy nami w miłości i w prawdzie, aby świat uwierzył, ponieważ żadna inna droga nie prowadzi do życia, jak tylko droga miłości, droga pojednania, prawdziwego, autentycznego pokoju oraz wierności prawdzie. To jest ta droga, którą wszyscy chrześcijanie są wezwani, aby kroczyć w ich wzajemnych relacjach, do jakiegokolwiek kościoła lub wyznania należeliby. I w ten sposób dadzą całemu światu przykład. Droga może być długa i pełna uciążliwości. Rzeczywiście, które niejednemu z nas może się wydać nawet impasem, a jednak jest to jedyna droga, która prowadzi do wypełnienia woli naszego Pana, aby wszyscy stanowili jedno. Ut omnes unum sint. Ta boska wola otwarła drogę, którą przebiegł przewodnik naszej wiary, Pan nasz Jezus Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały w tym świętym miejscu. Do Niego przynależy chwała i potęga w jedności Ojca i Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. powstaje do swojego przemówienia papież Franciszek, ale zanim to uczynił, ujął prawicę patriarchy Bartłomieja, aby ją ucałować. Patriarcha, młodszy brat, starał się uniknąć tego gestu, a jednak papież Franciszek ucałował brata dłoń i teraz przemówi do nas, stając na tym samym miejscu jak poprzednik.
Świątobliwość. Drodzy bracia biskupi, drodzy bracia i siostry, w tej bazylice, na którą każdy chrześcijanin spogląda z wielką czcią, osiąga swój punkt kulminacyjny pielgrzymka, którą odbywam wspólnie z moim umiłowanym bratem w Chrystusie, Jego Świątobliwością Bartłomiejem. Odbywamy ją śladami naszych czcigodnych poprzedników, papieża Pawła VI i patriarchy Atenagorasa, którzy odważni i posłuszni Duchowi Świętemu doprowadzili przed 50 laty w świętym mieście Jerozolimie do historycznego spotkania między biskupem Rzymu a patriarchą Konstantynopola. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkich tu obecnych. Szczególnie bardzo dziękuję za umożliwienie tego wydarzenia Jego Świątobliwości Teofilowi, który zechciał skierować do nas uprzejme słowa powitania, a także Jego Świątobliwości Norhomowi Manangiowi i wielebnemu ojcu Pietro Battiste Pizzaballi. Jest to łaska nadzwyczajna być tu zgromadzonymi na modlitwie. Pusty grób, ten nowy grób znajdujący się w ogrodzie, gdzie Józef z Arymatei pobożnie złożył ciało Jezusa, jest miejscem, z którego wychodzi zapowiedź zmartwychwstania. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał. Tak jak powiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom, powstał z martwych. Zapowiedź ta potwierdzona jest świadectwem tych, którym ukazał się zmartwychwstały Pan i jest istotą orędzia chrześcijańskiego, przekazywanego wiernie z pokolenia na pokolenie, jak to od początku poświadcza apostoł Paweł. Przekazałem Wam na początku to, co przyjąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy i że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Jest to fundament, który łączy naszą wiarę, dzięki któremu wspólnie wyznajemy, że Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Ojca i nasz jedyny Pan, był umęczony pod Poncjuszem Piłatem, krzyżowany, umarł i pogrzebiony, i stąpił do piekieł i trzeciego dnia zmartwychwstał. Każdy z nas, każdy ochrzczony w Chrystusie, duchowo zmartwychwstał z tego grobu. Ponieważ wszyscy w chrzcie zostaliśmy rzeczywiście włączeni w pierworodnego wszelkiego stworzenia, wraz z Nim pogrzebani, aby wraz z Nim zmartwychwstać i móc podążać w nowości życia. Przyjmijmy szczególną łaskę tego wydarzenia. Zatrzymajmy się w pobożnym skupieniu obok pustego grobu, aby na nowo odkryć wielkość naszego chrześcijańskiego powołania. Jesteśmy bowiem ludźmi zmartwychwstania, a nie śmierci. Nauczmy się od tego miejsca, by przeżywać swoje życie od ręki naszych kościołów i całego świata w świetle poranka wielkanocnego. Każdą ranę, każde cierpienie, każdy ból wziął na swe ramiona dobry pasterz, który dał samego siebie i przez swoją ofiarę otworzył nam drogę do życia wiecznego. Jego otwarte rany są miejscem, z którego wypływa na świat strumień Jego miłosierdzia. Nie dajmy sobie ukraść podstawy naszej nadziei, która jest właśnie ta. Jezus zmartwychwstał, Chrystus zmartwychwstał. Nie pozbawiajmy świata radosnej nowiny zmartwychwstania. Nie bądźmy głusi na potężne wezwanie do jedności rozśmiewające z tego miejsca, w tych słowach tego, który jako zmartwychwstały nazywa wszystkich swoimi braćmi. Oczywiście nie możemy zaprzeczyć, że istnieją jeszcze między nami, uczniami Jezusa, podziały. To święto miejsce sprawia, że z największym bólem dostrzegamy ich dramat. A jednak 50 lat od uścisku tych dwóch czcigodnych ojców uznajemy z wdzięcznością i wciąż nowym zadziwieniem, że dzięki pulsowi Ducha Świętego stało się możliwe podjęcie naprawdę ważnych kroków na drodze ku jedności. Mamy świadomość, że pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby osiągnąć tę pełnię komunii, która mogłaby się wyrazić także we wspólnym stole eucharystycznym, czego bardzo gorąco pragniemy. Jednakże różnice nie powinny nas przerażać i paraliżować naszej drogi. Musimy wierzyć, że tak jak został odwalony kamień z grobu, podobnie także mogą zostać usunięte wszelkie przeszkody, które jeszcze uniemożliwiają między nami pełną komunię. Będzie to łaska zmartwychwstania, której przedsmak możemy mieć już dzisiaj. Za każdym razem, kiedy prosimy jedni drugich o przebaczenie za grzechy popełnione wobec innych chrześcijan, i za każdym razem, kiedy mamy odwagę udzielania i przyjęcia tego przebaczenia, my mamy doświadczenie zmartwychwstania. Za każdym razem, kiedy przezwyciężywszy zadawione uprzedzenia, mamy odwagę krzewienia nowych relacji braterskich, wyznajemy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Za każdym razem, kiedy myślimy o przyszłości Kościoła, mając na uwadze Jego powołanie, powołanie do jedności, jaśnieje światło poranka wielkanocnego. W związku z tym pragnę ponowić wyrażone już przez moich poprzedników życzenie utrzymywania dialogu ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie, aby znaleźć sposób sprawowania posługi biskupa Rzymu, która zgodnie z jego misją byłaby otwarta na nową sytuację i mogła być w aktualnym kontekście posługą miłości i komunii uznawaną przez wszystkich. podczas kiedy zatrzymujemy się jako pielgrzymi w tych świętych miejscach. Nasza modlitewna pamięć kieruje się ku całemu regionowi Bliskiego Wschodu, niestety tak często naznaczonemu przemocą i konfliktami. Nie zapominajmy też w naszej modlitwie o wielu innych mężczyznach i kobietach, którzy w różnych częściach świata cierpią z powodu wojny, ubóstwa, głodu, a także o wielu chrześcijanach prześladowanych za wiarę zmartwychwstałego Pana. Kiedy chrześcijanie różnych wyznań wspólnie cierpią, jedni u boku drugich i udzielają sobie nawzajem pomocy w braterskiej miłości jedni drugim, urzeczywistnia się ekumenizm cierpienia. Urzeczywistnia się ekumenizm krwi, posiadający szczególną skuteczność, nie tylko ze względu na kontekst, w którym się dokonuje, ale także z racji komunii świętych dla całego Kościoła. Ci, którzy przez wrogość, przez nienawiść do wiary zabijają chrześcijan, czy to są ortodoksi, czy to są katolicy, są oni wszyscy chrześcijanie i krew chrześcijańska jest ta sama wszędzie. Ci wszyscy, którzy mają nienawiści Chrystusa, zabijają chrześcijan. Wasza świątobliwość, drogi bracie, wszyscy drodzy bracia, odłóżmy na bok wahania, które odziedziczyliśmy z przeszłości i otwórzmy nasze serca na Ducha Świętego, na Ducha Miłości, aby podążać razem, śpiesząc ku błogosławionemu dniowi naszej na nowo odkrytej pełnej jedności. W tej drodze czujemy się wspierani modlitwą, którą sam Jezus w tym mieście, w przeddzień swojej męki, śmierci i zmartwychwstania, wznosił do Ojca za swoich uczniów i którą my niestrudzenie z pokorą powtarzamy, aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył. I kiedy brak jedności i brak jedności trwa, powoduje pesymizm w nas, przyjdźmy tutaj. Przyjdźmy tutaj pod płaszcz Matki Kościoła. Kiedy spotykamy różne zawieruchy w Kościele, zawsze przyjdźmy pod ten płaszcz Kościoła, Matki Kościoła.
Po przemówieniach patriarchy Bartłomieja i papieża Franciszka przewidziany był kolejny uścisk pomiędzy dwoma braćmi. Zanim pomodlimy się wszyscy razem, przypominam, jest to pewne nowum. Do tej pory jeszcze nie modlono się razem od tylu wieków, wznosząc modlitwę pańską razem. Aby dwaj bracia mogli pomodlić się w jednym języku, patriarcha Bartłomiej razem z Franciszkiem odmówili modlitwę pańską po włosku, a teraz wszyscy w swoich własnych językach powtarzają ją i włączamy się wszyscy. Po odmówieniu wspólnej modlitwy pańskiej papież Franciszek oraz patriarcha Bartłomiej wstępują do grobu pańskiego. Po tej niezwykle wzruszającej scenie Ojciec Święty Franciszek i patriarcha ekumeniczny Bartłomiej wychodzą z grobu. Nastają dla nas nowe czasy zadeklarowanej woli dążenia do pełnej jedności chrześcijan, aby świat uwierzył i aby Chrystus na nowo zajaśniał pośród swoich braci. Kiedy wyjdą z grobu, Piotr i Andrzej, bracia, w swoich następcach Franciszku i Bartłomieju udzielą wspólnie błogosławieństwa zgromadzonemu ludowi. To też jest wielkie nowum, którego jesteśmy wszyscy świadkami. Oczekujemy w tej chwili na błogosławieństwo, a po jego udzieleniu Ojciec Święty Franciszek z patriarchą Bartłomiejem udadzą się do grobu pańskiego. My zaś będziemy powoli kończyć transmisję. Przyjmijmy zatem to błogosławieństwo aby rozstać się wszyscy w pokoju i w wielkiej nadziei na przyszłe czasy, które dzisiaj się rozpoczynają.
I zapraszamy już na dzień jutrzejszy na kolejne spotkania i transmisje z Ojcem Świętym.
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, udzielanie się Ducha Świętego, niech będą z wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Błogosławieństwa w tej chwili już udzielono, przeżegnaliśmy się wszyscy na zakończenie tego pięknego dnia. Udajemy się w duchowej pielgrzymce w bardzo niedaleko stąd położony wzniesienie Golgoty, towarzysząc tej pielgrzymce na to wzniesienie, gdzie wszyscy narodziliśmy się z przebitego boku naszego Pana. Rozstajemy się już z naszymi kochanymi słuchaczami Radia Maryja, Radia Rodzina, z widzami telewizji Trwam. Na nadzieję spotkania jutro prosimy wszelkie Boże błogosławieństwo. A zatem byliśmy razem w ciągu całego tego dnia, napełniając się Duchem Bożej mądrości i łaski, przeżywając chwile naprawdę historyczne. Ojciec Andrzej Wodka,
ojciec Marian Sojka
i Radosław Starczewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze Dziewica.